Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna Milska-Grudzińska z wydawnictwa Marginesy.
Mów sobie co chcesz, pisał Staś do Niny z okazji 10. rocznicy ślubu. Ale może lepiej byłoby i dla ciebie, i dla mnie, żeśmy się kiedyś w przystępie szału pobrali. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w podcaście Na marginesach w cyklu Kobiety z obrazów rozmawiamy z panią autorką Małgorzatą Czyńską. Dzień dobry Pani Małgosiu.
Dzień dobry.
O cesarzowej zjednoczonej Witkacji Ninie Unruk, czyli Jadwidze Witkiewiczowej.
Tak, cesarzowa zjednoczonej Witkacji, tak ją nazywał jej mąż Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Rozmawiamy w studiu w domu braci Jabłkowskich i powiedziała mi pani przed wejściem tutaj do studia, że niedaleko stąd mieszkała Jadwiga.
No zupełnie po sąsiedzku, obok domu towarowego braci Jabłkowskich pod numerem 23 na Brackiej mieszkała Jadwiga.
Po wojnie?
Przed wojną. To tutaj bywał Witkacy, tutaj malował portrety w ramach swojej firmy portretowej.
To jest właśnie adres firmy portretowej.
Tak. Właściwie taki warszawski adres, gdzie on przyjmował, gdzie namalował też wiele kobiet, o których jest też mowa w książce Kobiety z obrazów. To działo się tutaj, po sąsiedzku. Została już tylko oficyna tego domu. Nie ma, w czasie II wojny została zniszczona fasada. Natomiast ta klatka schodowa, to podwórze, przez które przechodził, codziennie przechodziła Nina i Witkacy podczas swoich pobytów w Warszawie, się zachowały, także nawet można wejść na te schody i zobaczyć właśnie, gdzie mieszkała Jadwiga, gdzie pomieszkiwał Witkacy.
I jak to było. Pani Małgorzato, przyznam, że ten rozdział i ta opowieść zasmuciła mnie. Ponieważ zawsze wydawało mi się, że w tych związkach malarzy, mus, żon, kochanek, zawsze z malarzami, jest jednak więcej dobrego niż złego. A tutaj, przeczytawszy o tym, jak było między nimi i jaki był ten związek dla samej Jadwigi, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jednak był związek taki trochę jednostronny, że to Witkacy brał, a dosyć mało dawał. Czy oczywiście wiemy, że Nina zgadzała się na to, ale co pani o tym sądzi?
No dla mnie zawsze to pisanie o związkach, no to jest taka lekcja życia, prawda? I też im jesteśmy starsze i bardziej doświadczone,
Tym więcej wybaczamy
i tym mniej się oburzamy na takie historie. Bo kiedy jako nastolatka czytałam na przykład książkę pani Siedleckiej, Mahatma Witkac, no to oczywiście byłam oburzona, że jak to może być i dlaczego ta żona od niego nie uciekła od razu, dowiedziawszy się o zdradach. No ona właściwie uciekła. To nie jest tak, że ten związek był tylko na zasadach Witkacego, choć oczywiście do tych jego zasad Nina się stosowała. No, jeszcze w okresie ich narzeczeństwa, tuż przed ślubem, Anna Iwaszkiewiczowa podczas pobytu w Zakopanem zapisała w swoim dzienniku taką no naprawdę bardzo poruszającą relację spotkania Niny i tego, jak właściwie żali tej dziewczyny, jak widzi, ile takiej determinacji i smutku w niej jest i że ona sama, Anna, decydując się na ślub, na związek z tak niebanalną postacią jak Witkacy, właściwie ona nawet określa zdegenerowaną postacią, no naprawdę bez uczucia jakiejś głębokiej miłości by się na to nie zdecydowała. Można powiedzieć, że ten związek to było małżeństwo z rozsądku, jakieś tam zauroczenie, być może miłość też tam były. W każdym razie sam początek, właśnie to, no to chyba rzeczywiście stało się tak, jak w tym cytacie z listu Witkacego, który pani podała na początku, no stało się to w jakimś przystępie szału. Być może wiele w tym było kalkulacji, ale szału też na pewno
tak,
wiele.
Tak, i właśnie dobrze, że pani o tym wspomina i używa słowa kalkulacja, bo też uczciwie powiedzmy, że była to kalkulacja zarówno Witkacego, jak i jej.
Tak.
Bo czytając tę historię, no nie sposób się 100 razy nie zapytać samego siebie, po co to było Jadwidze. I jednocześnie pani tekst odpowiada na to. Ona miała w sobie pewien rodzaj takiego samarytanizmu. Ona jakby od początku, po tym momencie takiego rzeczywiście zauroczenia i być może nawet oczywiście miłości dosyć specyficznej w stosunku do niego, uznała, że będzie taką po prostu jego powiernicą, obrończynią i taką przede wszystkim osobą, która, co się też stało, zachowa to dziedzictwo, będzie tego broniła i dzięki niej zresztą mnóstwo rzeczy ocalało i dzisiaj możemy je oglądać i czytać, na przykład listy.
Tak, to prawda. Jadwiga Witkiewiczowa po wojnie już, pisząc swoje wspomnienia o Witkacym, ona rzeczywiście próbowała to wszystko ułożyć. No nigdy nie zdecydowała się, czy też nie miała siły, energii na napisanie książki. Natomiast napisała wspomnienie o Witkacym, które jest absolutnie wstrząsającym dokumentem. Zaczyna się od słów, no małżeństwo nasze nie było szczęśliwe. I to jest no dla mnie naprawdę wstrząsające. To, o czym pisze dalej, jakby też wbrew takiej konwencji epoki, bo ona rzeczywiście no wyciąga tutaj sprawy łóżkowe i pisze o tym, że Staś był erotomanem i więcej niż erotomanem.
Nie, dla niej ta część
sfera życia właśnie mogłaby nie istnieć. Sama, sama o tym pisała. Natomiast dała sobie też wmówić przez niego, że nie była 100% kobietą.
Tak, to
dla mnie
straszne,
też jest wstrząsające.
Tak.
Kiedy się poznali, ona była blisko 30-letnią samotną kobietą, właściwie samotną, bo w czasie pierwszej wojny zmarła jej matka i siostra, obie na gruźlicę. Była uboga z domu, poza tym, że rzeczywiście miała to bardzo arystokratyczne nazwisko, które jest wymieniane w almanachu gotajskim i które rzeczywiście też imponowało Witkacemu. To pochodzenie Jadwigi bardzo, bardzo na jego działało. Zresztą, kiedy jedna z bohaterek Szewców mówi, ja jestem z domu von und zu i to tak imponowało mu, no to sama Jadwiga mówiła, że to o niej i o Witkacym. W momencie, kiedy się poznali w 1923 roku i Witkacy się nią zainteresował, to Jadwiga była rzeczywiście bardzo dumna, że tak niebanalny człowiek, tak już znany, oczywiście ta jego sława była kontrowersyjna, ale jednak on był postacią znaną, nie tylko w Zakopanem, to oczywiście bardzo jej pochlebiało, że ten to Witkacy zwrócił na nią uwagę. Bardzo szybko, właściwie po tym pierwszym poznaniu, nastąpiła kilkumiesięczna przerwa. Jadwiga wróciła do Warszawy, potem znowu przyjechała do Zakopanego na dalsze
leczenie.
I tutaj
moim zdaniem już był pierwszy sygnał, kiedy on ją zostawił w zasadzie w tym Zakopanem, że to nie będzie łatwy związek.
Tak, obiecywał, deklarował chęć namalowania jej portretu, ale jakoś się nie złożyło, już się nie spotkali. Potem się okazało, że Witkacy był właśnie w trakcie zamykania jakiegoś skomplikowanego związku z kobietą. To się działo potem nieustannie, otwieranie i zamykanie kolejnych związków. Natomiast kiedy Jadwiga przyjechała po raz kolejny, poszli na piękny spacer do Kuźnic. Ona opisywała, że była wspaniała, wyiskrzona gwiazdami noc, taka jak tylko w Zakopanem bywają. I tam już Witkacy zapytał ją z taką właśnie nieśmiałością w głosie, czy nie zechciałaby zostać jego żoną. I ona się od razu zgodziła. Więc chyba to wszystko działo się w przystępie jakiegoś szału. Chociaż Witkacy już od miesięcy nosił się z zamiarem małżeństwa. Znana wróżka Helena Masalska przepowiedziała mu, że 1923 rok będzie dla niego przełomowy. A on był bardzo przesądny, więc wymyślił sobie, że w związku z tym trzeba się ożenić, że to będzie ta zmiana życia. I szukał żony bardzo intensywnie, było kilka kandydatek. I nagle nic z tego, nic owego oświadczył wszystkim, że żeni się z Jadwigą Unrużanką. To było wielkie zaskoczenie. Pisał do Malinowskiego, moja żona nie jest chyba bardzo piękna, ale bardzo sympatyczna, nie jest też bogata i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby ten jego opis był taki bardzo racjonalny. Natomiast od razu powiedział, że ona rozumie, czym jest fantastyczność w życiu i poza nim. Także to, co ich połączyło, to chyba rzeczywiście było takie zrozumienie Jadwigi, Niny, bo wszyscy nazywali ją Niną, dla twórczości Witkacego, dla tej całej aury bycia artystą. Więc ona też była pierwszą czytelniczką jego prac literackich, robiła korekty, przepisywała, rozumiała to wszystko, rozumiała literaturę, którą wtedy rozumiał mało kto. Mhm. Więc to na pewno był jej wielki atut.
Tak, kiedy patrzymy na zdjęcie takie wspaniałe Niny, to jest kobieta, która ma burzę włosów, przepiękne, bardzo zmysłowe, duże usta, bardzo wyraziste rysy, duże oczy. To nawet sweterek, w którym jest na tym zdjęciu, to wszystko jest bardzo współczesne. Myślę, że ona dzisiaj byłaby absolutną, rozchwytywaną modelką, bo ta uroda jej jest przykuwająca wręcz.
Tak, a jednocześnie nie w ówczesnych kanonach epoki.
Tak jest.
Bo uchodziła raczej za brzydką. Tak. Oczywiście była zgrabna, była wysoka jak na ówczesne standardy.
I bardzo szczupła.
Bardzo szczupła.
Paliła bardzo dużo papierosów. I tak. To był nieustanny też między nimi na ten temat, taka rozmowa trwała.
Tak, w tysiącach listów, a w tych, które Witkacy do niej pisał, a wiele z nich się zachowało i to właśnie dzięki Jadwidze, chociaż prosił ją, żeby te listy niszczyła, bo jeżeli ktoś kiedyś przeczyta, to będzie wstyd, że on o takich sprawach musiał pisać do żony, a pisał do niej o wszystkim, absolutnie o wszystkim. Więc w każdym razie rzeczywiście na Witkacego ewidentnie bardzo działała i on też miał, chyba sobie tak dorobił do niej taką legendę właśnie tej kobiety wampa. A potem okazało się, że ona właśnie z tego wampa w sobie ma bardzo niewiele. W każdym razie no dzisiaj na pewno uchodziłaby za absolutną piękność. Wtedy, no nawet właśnie teraz pani mówi o tych jej pięknych, zmysłowych ustach. Anna Iwaszkiewiczowa, która sama miała bardzo drobne rysy, ale za to była właśnie bardzo się w tych kanonach urody ówczesnej mieściła, pisała o Jadwidze, że właściwie szpecą ją te murzyńskie
tak, usta.
Murzyńskie usta.
Proszę tak. Państwa, dzisiaj ile pań dałoby wszystko, żeby tak. mieć murzyńskie usta jednak, a nie kreseczki. Pani Małgorzato, czy Witkacy malował żonę na obrazach? Przyznam od razu, że jest jeden z najpiękniejszych moich ukochanych portretów. To jest właśnie Nina na fotelu. Bardzo, bardzo smutna.
Nina i... królująca.
Tak.
To jest, tak, Witkacy oczywiście malował żonę, niestety. Niestety to, co dotrwało do naszych czasów, to, co znamy, bo ja oczywiście zawsze mam nadzieję, że coś się gdzieś odnajdzie, odkryje. Ktoś nagle stwierdzi, że to, co wisi w domu od lat, to właśnie ten Witkacy, to jest Nina i gdzieś na jakiejś aukcji wypłynie kolejny wizerunek Niny Witkiewiczowej. Tutaj na Brackiej, czyli po sąsiedzku, wisiały portrety Niny. To widać na kilku zdjęciach, które się zachowały z tego mieszkania. Natomiast ten najpiękniejszy, o którym pani mówi, to jest portret w typie A, czyli w tej, według właśnie tego regulaminu firmy portretowej Witkacego, taki portret najbardziej wylizany, właśnie taki najbardziej naturalistyczny. No Nina wspaniała, Nina królująca i w tle jakiś egzotyczny pejzaż, wszystko bardzo dopracowane i taki bardzo rozbudowany portret, natomiast ona bezbrzeżnie smutna na tym portrecie, bo jeżeli się przyjrzymy jej twarzy, jej oczom, to widać ten smutek i myślę, że Witkacy, który jednak był świetnym psychologiem i zresztą, który ten smutek żony i też swoje stany depresyjne nieustannie przerabiał, opisywał w listach, także mamy tego ślad. No on to świetnie uchwycił, także nie był najlepszym mężem, natomiast był świetnym artystą. I ten wizerunek Niny, no oczywiście jest taki symptomatyczny i również świadczy o ich związku. Ten obraz powstał w 1925 roku, oni już wtedy mieszkali osobno. Także to małżeństwo, takie wspólne pożycie w Zakopanem trwało bardzo krótko. W 1925 roku Nina była już z powrotem na Brackiej. I właściwie od tego czasu widywała się z Witkacym kilka razy do roku. Przyjeżdżała do Zakopanego na letni czy zimowy wypoczynek. Wszystkie te jej przyjazdy były poprzedzone wieloma listami, umawianiem się i tak dalej. Witkacy oczywiście w tym czasie usuwał na bok inne kobiety, albo przynajmniej starał się to zrobić. On przyjeżdżał na Bracką właśnie w celach pobycia tutaj, raczej takiego właśnie zarobkowego. Tutaj odbywały się te seanse pozowania, także nie widywali się wiele, natomiast pisali do siebie właściwie codziennie i też o o sile tego związku świadczy ta intensywna korespondencja. Więc sama Nina, która w tym swoim właśnie w bardzo osobistym, bardzo intymnym wyznaniu napisała: małżeństwo nasze nie było szczęśliwe. I napisała o tym, że już 3 miesiące po ślubie dowiedziała się, że Staś ją zdradza i że oczywiście na początku była w rozpaczy i uważała, że jakby ich związek musi być oparty na obopólnej miłości i zaufaniu, bo przecież nie mają ani wspólnego domu. Mieszkali w pensjonacie prowadzonym przez matkę Witkacego. Nie mają ani wspólnego domu, ani dzieci, czyli tego, co ludzi wiąże. Więc w momencie, kiedy i to zaufanie, i jak się okazuje miłość nie starczyło, no to trzeba się rozstać. No Witkacy oczywiście płakał, ubłagał ją, żeby ze sobą zostali. Obiecywał wierność, jakiś czas było dobrze, a potem wszystko zaczęło się od początku. W związku z tym już właśnie w tym 25 Nina wróciła do Warszawy. Ten 25 rok jest jeszcze bardzo bolesny z tego względu, że jest to rok, w którym Nina zaszła w ciążę i poddała się aborcji. Witkacy już oświadczając się jej, wtedy w tą piękną, wyiskrzoną gwiazdami noc zimową, zapytał, czy zależy jej na tym, żeby mieć dzieci, bo on wolałby nie. Tym bardziej, że oboje są, jak on to nazwał, degeneraci. No i ona przystała wtedy na te jego warunki, więc ta aborcja została dokonana już w takiej zaawansowanej ciąży. Witkacy, no listy Witkacego z tego okresu też są, ja myślę, że dla każdej kobiety, a pewnie i dla wielu mężczyzn, wstrząsające. Pisał do niej właśnie w dniu, kiedy odbywał się zabieg: pewnie cię właśnie rżną i kroją. I ciekaw jestem, jakie będziesz miała doznania od narkozy. Także to no cały Witkacy. No Nina na pewno do końca życia żałowała tej decyzji, bo była
samotna.
Była samotna i też mówiła swoim bliskim przyjaciołom już pod koniec życia, właśnie w takiej zaawansowanej starości, że o ten jeden raz za dużo zgodziła się na, przystała na warunki Witkacego.
No, wynika z tego, pani Małgorzato, że to była świadoma decyzja właściwie, aby stać się takim menadżerem, menadżerką.
No, myślę, że to była też taka świadoma decyzja, żeby stać się mężatką. Po prostu tak. To wtedy było istotne, świadczyło o jakimś statusie, nie wykluczało. No, ona po prostu jako żona Witkacego też właśnie bywała z nim, była w tym kręgu towarzyskim. No, małżeństwa, wiadomo, związki w ogóle układają się różnie, natomiast no, nigdy nie zdecydowała się też na rozwód z Witkacym, więc miała swoich adoratorów, miała swoje związki.
Swoje życie.
Swoje życie, jak najbardziej tak. Natomiast rzeczywiście najważniejszą postacią w tym życiu był Witkacy i ona również była niezmiernie ważna dla niego, była opoką. To jej zwierzał się ze wszystkiego. Niestety również z problemów z innymi kobietami. Takie rozstanie między nimi, takie właściwie można powiedzieć ostateczne, nastąpiło w 29 roku, kiedy Witkacy zakochał się szaleńczo w urzędniczce z Warszawy, Czesławie Oknińskiej, którą poznał w Zakopanem, a potem już bywając w Warszawie regularnie bywał.
Nie wydaje się pani, że bardzo podobnej z urody do Jadwigi, również o takich zmysłowych ustach, takiej coś jest w niej.
Ona była taką blondynką, raczej taką, wydaje mi się, powiedziałabym taką bardziej ruchliwą właśnie, że jednak troszeczkę inny typ, no a coś widocznie
może
musiało być nie takie.
Może usta na tej właśnie.
Tak, taka troszeczkę też bardziej chłopięca. No też młodsza od Jadwigi. No ale to nie jest tak, że Witkacy był jej wierny. Oczywiście nie. Tych kobiet było mnóstwo, skończywszy na młodszej od niego o kilkadziesiąt lat Marysi Zarotyńskiej, manikiurzystce z Zakopanego. Ale ten związek z Oknińską był bardzo burzliwy i kosztował Witkacego wiele nerwów, wiele zdrowia. Wpadał w depresję. Wtedy zwierzał się Jadwidze. Tam dochodziło naprawdę do przedziwnych scen, kiedy Jadwiga dzwoniła do Czesławy, prosząc, żeby nie opuszczała Witkacego. Więc była to rzeczywiście jakaś taka psychodrama.
Tak, chyba tak. A poza tym wszystkim jest taka twarda droga biznesowa, czyli fakt, że Jadwiga jest pełnomocniczką Witkacego, kontaktuje się z redakcjami czasopism,
dba, z dłużnikami,
tak, z wydawcami, właśnie z osobami, które są winne pieniądze, organizuje z marszandami wystawy, wie, gdzie te obrazy w którym domu są, żeby je móc ściągać potem na te wystawy. Jest także redaktorką jego tekstów literackich, publicystycznych i tak jak pani mówi, to pewnie też jest z powodu jej jednak dobrego wykształcenia, no taka pierwsza czytelniczka i ona rozumie te teksty
tak,
dziwaczne kompletnie.
Tłumaczyła je również na francuski, na angielski, ona świetnie znała kilka języków. Witkacy ją utrzymywał, rzeczywiście to był taki, pamiętam jak znowu się odwołam do Magdaleny Samozwaniec, kuzynki zresztą Jadwigi.
Tak, bo ona była spokrewniona z Kossakami.
Tak, jej dziadkiem był Juliusz Kossak. Mhm. Jej matka była z Kossaków, także ten kontakt ich z kuzynkami, Kossaczkami był bardzo bliski i z no właśnie wuj Wojciech Kossak wielokrotnie wspomagał jej matkę i Jadwigę finansowo, także ta jakaś tam opieka była. To tutaj mi się przypomina, co Wojciech Kossak napisał na wieść o małżeństwie Jadwigi. Pisał do żony z małżeństwa: Ninki, bardzo się tutaj cieszymy, będzie miała Zakopane za darmo i może wydobrzeje, więc tutaj ta kalkulacja była oczywiście ze wszystkich stron, ale Jadwiga, no ona rozumiała twórczość Witkacego, ona go podziwiała, to ich na pewno łączyło. No więc a propos tego dobrego męża, o którym pisze Magdalena Samozwaniec, to pisze a propos własnego ojca Wojciecha Kossaka, który wprawdzie bardzo kochał swoją żonę, ale oczywiście miał wiele flam na boku i to też było taką... No wszyscy o tym wiedzieli po prostu, ale dobry mąż, tak jak Witkacy, bo Samozwaniec do tego się odnosiło, mógł żonę zdradzać, ale jednocześnie o nią dbał, więc Witkacy również rozstając się z Niną, znaczy kiedy Nina wyprowadziła się do Warszawy, obiecał ułożyć te tam chyba 200 zł miesięcznie na jej utrzymanie. Oczywiście były z tym często trudnością cały czas, jak pisał, jest właśnie na skraju bankructwa albo bankructwo już się dokonało i tak dalej. Jadwiga w tym mieszkaniu na Brackiej podnajmowała pokój sublokatorowi, więc z tego też zawsze były jakieś pieniądze. A potem w latach 30. poszła pracować do GUS-u, gdzie robiła tłumaczenia i wtedy to ona pomagała mężowi finansowo, więc no oni się wspierali na takich wielu życiowych poziomach.
I teraz następuje ostatnia część tej historii, czyli jest rok 39. Witkacy popełnia samobójstwo. Jego żona pisze potem w korespondencji, czy mówi do przyjaciół, że gdyby była przy nim, to by się nie stało.
Tak. Ona chciała, namawiała Witkacego, żeby wyjechał razem z nią z Warszawy w takim... konwoju samochodowym, w ogóle właśnie to był taki wyjazd organizowany przez GUS, tam pracownicy GUS-u ewakuowali się z miasta. Witkacy odmówił, wyjechał razem z Czesławą. No wiadomo, że 18 września na wieść o wkroczeniu wojsk rosyjskich popełnił samobójstwo.
Podcinając sobie żyły, a pamiętając pierwszą wojnę i wszystko to, co się zadziało w jego życiu.
Tak, on był w Rosji, przeżył rewolucję październikową, także on po prostu naprawdę
wiedział,
bał
co...
się Sowietów, więc poza tym był już człowiekiem bardzo zmęczonym, schorowanym, w depresji i tak dalej. W każdym razie popełnił to samobójstwo razem z Czesławą, której podał tabletki. No ona się ocknęła z tego letargu, no ale Witkacy już nie żył, jeszcze podciął sobie żyły, więc tutaj też jest jakby taka osobna historia tragedii samej Czesławy Oknińskiej. Natomiast Nina przeżyła wojnę i co więcej uratowała spuściznę.
Właśnie.
Tak, tutaj właśnie po sąsiedzku, w tej piwnicy na Brackiej, ukryła skrzynię z rękopisami, listami Witkacego. Część korespondencji, część jego rękopisów wyniosła do znajomej na ulicę Grójecką, tak, przy placu Narutowicza. Też ja codziennie mijam tą kamienicę,
no właśnie,
i za każdym razem myślę, że tam w czasie okupacji pomieszkiwała Nina Witkiewiczowa. Potem tę korespondencję nosiła przy sobie. Też nie jestem sobie w stanie wyobrazić, noszenia tych setek listów przy sobie, kart pocztowych, telegramów, ale tak uratowała to. Po wojnie nikt się Witkacym nie interesował. Wdowa po nim właściwie biedowała naprawdę, bo ona się mieszkała w domu literatów na Krupniczej w Krakowie, w jakichś strasznych warunkach, była znerwicowana, potem tułała się po różnych znajomych, którzy załatwiali jej też jakieś domy opieki, sanatoria i tak dalej. Była schorowana, niesamowicie znerwicowana i biedna. Natomiast tą biedę znosiła z ogromną klasą. To jest cała Nina, taka właśnie arystokratka, zawsze rasowa, piękna, szczupła. Właściwie można powiedzieć chyba, że cierpiała na anoreksję, ale bardzo stylowa i z taką ogromną klasą. Ściągała z Zakopanego pracę Witkacego. Co mogła, uratowała. Rzeczywiście to i to wszystko zawdzięczamy. No i te listy Witkacego, które właściwie stanowiły jakąś taką podporę jej każdego dnia. Nagle okazało się, że właśnie te jego czułości w listach, to jest bardzo ważne. Myślę, że ona była jak na swoje czasy, w ogóle na swoją sferę, niesamowicie odważna i taka, no, stawała w prawdzie tego związku, co o niewielu ludziach można tak powiedzieć. Raczej wszystko jest właśnie takie objane z mową milczenia przede wszystkim. Natomiast ona właśnie, pisząc to wspomnienie, ratując listy Witkacego, z których jasno wynika po prostu, że on ją zdradzał na okrągło, że był potworem, był, nie wiem, był geniuszem, dziwakiem, no wszystko tam jest. No a już na pewno nie to, że Jadwiga była jedyną kobietą w jego życiu. No to jest w tym ogromna odwaga.
W 1961 roku dzięki interwencji Ksawera Godunikowskiego ona otrzymuje kawalerkę w Warszawie, gdzie mieszka.
Też tutaj.
Też tu nieopodal.
Też tu przy Kruczej, bardzo blisko, w bloku. To rzeczywiście było jej pierwsze własne mieszkanie od przedwojny, więc złapała oddech. Natomiast była już wtedy w złej formie fizycznej i psychicznej. Na pewno ta bliskość domu na Brackiej miała jakieś swoje znaczenie sentymentalne, ale ona właściwie już wtedy żyła wspomnieniami, tymi listami Witkacego. A Ksawer Dunikowski rzeczywiście załatwił mieszkanie u Cyrankiewicza, z którym razem był w obozie, więc tutaj długo trwało. Wiele osób próbowało pomóc Jadwidze Witkiewiczowej. No niestety to się przez całe lata nie udawało.
Chciała, aby pochować ją na cmentarzu zasłużonych na Pęksowym Brzysku. I tak się też stało. Ma nagrobek, na którym Halina Leszczyńska umieściła tablicę z ważnymi słowami. Ona ocaliła spuściznę literacką Stanisława Ignacego Witkiewicza z pożogi wojennej i chwała jej za to. Myślę, że to jest takie epitafium do tego wszystkiego, co się zdarzyło, chociaż gdybym to ja miała napisać na jej nagrobku jeszcze coś i dodać, pamiętając o całym jej życiu, to napisałabym, że była dzielną, mądrą, przewidującą kobietą, która no, w jakiś sposób uratowała tego geniusza i ratowała go i uratowała go dla nas.
Wyczuła
nie
jego
tylko
geniusz,
jego spuściznę.
Tak, wyczuła jego geniusz, uwierzyła w niego, jakby wzięła na siebie cały ciężar życia z geniuszem, prawda? Nie odtrąciła Witkacego, ale też w tym swoim bardzo szczerym wspomnieniu napisała, że właśnie po tych latach, tych kilku latach takiej nadziei na to, że to małżeństwo da się uratować, a kiedy okazało się, że jednak nie, to powoli właśnie przestali być małżeństwem, a stali się parą dobrych przyjaciół. I rzeczywiście być może, bo my tutaj ciągle mówimy o miłości, namiętności, jakichś porywach serca i tak dalej, z perspektywy czasu okazuje się, że ta przyjaźń jest po prostu najważniejsza i najbardziej wiążąca i budująca. I na przykładzie Niny i Witkacego rzeczywiście można tak stwierdzić, chociaż oczywiście nie sposób pominąć tego całego bólu i tych wszystkich, jak wówczas mówiono, targansów uczuciowych. No, nie sposób o tym nie opowiedzieć.
No, ogromna spuścizna w tej chwili znajduje się w Książnicy Pomorskiej imienia Stanisława Staszica w Szczecinie oraz w Słupsku.
Tak, w Słupsku jest mnóstwo portretów, natomiast w Książnicy Pomorskiej jest ten wspaniały portret, o którym rozmawiałyśmy, ten z 1925 roku. No i tam są listy. I tam są też notatki Niny Witkiewiczowej. Ja spędziłam tam dużo czasu przeglądając te notatki, które już niektóre zupełnie zanikły, pisane jakimś kopiowym ołówkiem.
Zatlałe papierki.
Tak, tak, tak. Jakieś kalendarzyki i tak dalej. Bardzo to było ciekawe i wzruszające móc tego dotknąć i przeczytać na żywo. No, cała korespondencja na szczęście jest już po edycji, jest wydana, prawda? To wielka praca profesora Deglera i Anny Micińskiej, no, witkacologów, którzy właściwie poświęcili życie
i twórczości
i życiu prywatnemu Stanisława Ignacego Witkiewicza. To wspomnienie Niny jest w tej legendzie Witkacego ogromnie istotne. To, jak ona szczerze opisała ten związek, jak szczerze pisała o Witkacym, no i to, że jednak wbrew jego woli zachowała jego listy.
Czasami, proszę państwa, nie można słuchać mistrzów, geniuszy i iść swoją drogą i mieć na końcu taką myśl, że to jednak jest jakieś dziedzictwo i wszystko jedno, co myśli ta osoba, której to dotyczy, to jednak warto przechować, bo cóż byśmy dzisiaj wiedzieli o Witkacym i być może po prostu źle ocenialibyśmy jego, albo niewłaściwie, albo inaczej.
Albo niepełnie,
albo
po prostu,
niepełnie.
Prawda? To wspomnienie Jadwigi i te listy oczywiście dopełniają obrazu człowieka i artysty.
Proszę państwa, trwają wakacje, one się w zasadzie rozpoczęły. Zachęcamy państwa zawsze do tego, aby oglądać dzieła i aby potem uzupełniać lekturą, uzupełniać opisami, historiami, ale najpierw i przede wszystkim oglądać obrazy, szkice, dzieła, chodzić do muzeów, przyglądać się, stworzyć sobie własną historię. Dzisiaj dla nas tutaj kobiet z obrazów. Pani Małgosiu, bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Małgorzata Czyńska, autorka książki Kobiety z obrazów i wielu, wielu innych wspaniałych biografii, a także wielu książek, które przed nami. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.